dyskusyjny klub radiowy.
W studiu Polskiego Radia Rzeszów Monika Adamiec, wokalistka, aktorka, reżyserka, pedagogzka. Dobry pedagog to także dobry artysta? Mówimy oczywiście o tej domenie i tym świecie edukacji artystycznej.
Myślę, że tak. Tak, to w ogóle jest super, super stwierdzenie. Tak, dobry artysta, bo artysta to ktoś, kto jest cały czas kreatywny, ktoś, kto poszukuje, kto jest cały czas taki czujny na siebie.
A trochę też niezadowolony z siebie, takie mam wrażenie.
Wymagający.
Wymagający, tak. Może ładniejsze słowo, tak.
Ciągle wymagający od siebie, no przede wszystkim od siebie, ale też od innych. Ale też trochę myślę, że ten artysta musi być taki, nie, spolegliwy to jest złe słowo, ale taki musi być wrażliwy na innych i dawać przestrzeń innym.
Ale zgodzisz się, że z taką osobowością też trudno się uczy, tak? Myślę sobie, że przekazanie tej wiedzy, tego doświadczenia, tych zasad, które jakoś samemu się już przerobiło, wcale nie jest takie łatwe.
Nie jest łatwe i co roku powtarza się to samo. Jest taki świetny kawał, który opowiadają nauczyciele, nie wiem, czy znany, czy nie, ale ja go lubię, więc opowiem. Przychodzi nauczyciel na przykład języka polskiego do pokoju nauczycielskiego i mówi, no uczę ich od 20 lat tego samego, oni dalej tego nie umieją. I ja po prostu kocham ten kawał, bo ja się czasem też tak czuję i pytam moich uczniów, czy ja wam już o tym opowiadałam, bo wydawało mi się, że tak. On mówił, nie słyszeliśmy o tym. A mnie się wydaje, że właściwie, nie wiem, rok temu im o tym mówiłam. I okazuje się, że nie mówiłam i że to jest jakaś nowość. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nauczyciel miał w sobie taką ciekawość i ciągłą chęć poszukiwania. I ciągle, żeby sam siebie zaskakiwał. Bo to, że nasi uczniowie nas zaskakują, no to jest super. I ciągle czegoś nowego wymagają albo o coś pytają. No i ja wtedy muszę szukać i ja z wielką przyjemnością szukam, bo jestem ciekawa tego. I myślę, że to jest też klucz do tego nauczania, edukowania i też w sztuce. Zresztą, jak się jest samemu artystą, nie wiem, czy łatwiej, czy trudniej, ja lubię się dzielić. Lubię się dzielić wiedzą, doświadczeniem. Lubię po prostu dawać, bo wiem, że jak dam, to oni dostaną. A jak dostaną, no to...
Wraca do ciebie.
Wraca do mnie, ale to nawet nie musi do mnie wracać. Niech się to rozsiewa po całym świecie. Bo też nie wiem, w jakim stanie to wróci, co to wróci, ale ufam temu, że wróci jeszcze piękniejszy, bo przez nich przetworzone, no i oczywiście idzie dalej.
No, ty masz na swoim koncie mnóstwo swoich własnych projektów artystycznych. To są i działania wokalne. Bierzesz udział w konkursach piosenki poetyckiej, na przykład aktorskiej, w konkursach recytatorskich. Prowadzisz grupy teatralne, powołujesz kolejne projekty. No taki niespokojny artystyczny duch, który przerzuca się z jednej, drugiej i trzeciej dziedziny, bo musi te swoje talenty gdzieś ulokować.
No straszne to jest. Nawet mnie samą to męczy. Już nie powiem, że moją rodzinę męczy. Ale tak, mnie to cały czas we mnie jakoś tak wibruje i to cały czas jest, jak już wydawało mi się, że już mi się skończyły pomysły. I myślałam, jeju, dobra, koniec.
Co ja będę robić dalej,
Co ja będę robić? I potem odwracam się i jest znowu coś wjeżdża takiego, co mnie inspiruje, coś nieoczekiwanego i już jest, dobra, to robimy następny pomysł. Mam taki i taki, taki. Nie wiem, skąd to się bierze. Myślę, że to jest taki dar, taki układ nerwowy. Naprawdę, myślę, że to jest taki rodzaj mózgu, który jest po prostu cały czas napędzany. No to dopamina musi wjeżdżać i wjeżdża, i wjeżdża, i wjeżdża, i tego jest dużo. Dla takiej osoby jak ja, to jest ekstra. Nie wiem, jak jest w innych zawodach. Obawiam się, że mogłoby być, prawda? Mogłabym iść na starcie ze swoim szefem, czy z szefową.
No, myślę, że tak.
Tak, że to było... Ale w tym, co robię, mam nadzieję, że i moja pani dyrektor jest zadowolona i ci, którzy powierzają mi jakieś zadania, albo ci, którzy powierzają mi jakieś pieniądze na projekty, że temu ufają. No ja też temu bardzo ufam, bo ja znam siebie i wiem, że zrobię to super do końca i tak, jak to ma być, czyli najlepiej, jak umiem.
Młode Dzielne Kuropatwy to jest nazwa formacji dziecięco-młodzieżowej, którą się opiekujesz i te dzieciaki rzeczywiście dokonują rzeczy niebywałych zupełnie na scenie. Ale latający teatr kantorowi to jest zupełnie nowa rzecz, nowa od kilku lat funkcjonująca. Grupa artystów z różnych miejsc Polski spotyka się, by tworzyć spektakle, widowiska. Patronem tego typu przedsięwzięć jest Tadeusz Kantor. I ja myślę, że w ogóle to, co robił kiedyś Tadeusz Kantor, idealnie pasuje do czasów współczesnych. Po pierwsze, to spojrzenie za siebie, ta analiza przeszłości, żeby tym bardziej zrozumieć teraźniejszość. Kantor nie robił nic innego, czym zajmują się dzisiaj nie tylko artyści sceny, Ostatnio tutaj rozmawiałem z Grażyną Bochenek, dziennikarką, która między innymi ostatnio napisała bardzo ciekawą książkę San, rzeka, która dzieli, rzeka, która łączy. O czym jest ta książka? No właśnie o pamięci. O tym, w jaki sposób ta przeszłość działa i rezonuje na przykład dzisiaj. W dobry i zły sposób rezonuje. Rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami Archiwum Państwowego. Prowadzą kapitalny projekt pod hasłem Bez korzeni nie rozkwitniesz. Dzieciaki budują drzewo genealogiczne swojej rodziny. No to jest działanie, które ma tak naprawdę trochę zainspirować je poznawaniem losów swoich rodzin. Znowu w czasie gdzieś oddalamy się za siebie. Myślę, że Kantor dokładnie to wszystko robił wiele lat temu. No i dzisiaj jest chyba patronem takiego zjawiska jak myślenie o przeszłości.
Myślę, że idea tych kliszy pamięci jest genialna. I ta sytuacja, kiedy, no już odwołam się do tych kliszy, czyli do tych zdjęć, szczególnie młodzi ludzie, którzy spoglądają na fotografie, a tych fotografii mamy teraz miliony, bo ja sama mam w swoim telefonie po prostu miliony zdjęć. Jak to mówię, tysiące gigabajtów nieoglądanych nigdy fotografii. Tak. Ale ja to kocham i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda przejrzeć, chociaż raz, zanim to wszystko zniknie w tej chmurze. Ale myślę, że młodzi ludzie, to jest dla nich jedyne odwołanie. Jedyna taka rzecz, która jest, z której mogą korzystać. I pamięć ta fotograficzna, przedmioty, które mają w swoich domach, opowieści swoich babci i dziadków i rodziców i te korzenie, których na razie nie rozumieją i to jest bardzo dobrze, że jeszcze nie rozumieją, że jeszcze nie umieją z tego korzystać, ale że zachowują to i mają do tego szacunek. Robiliśmy taki projekt artystyczny, który się nosi tytuł Anatomia zdarzeń, kieszenie pełne wspomnień, właśnie dla tajnym teatrem Kantorowi z Joanną Gerik. I przynieśliśmy takie przedmioty, totalnie przypadkowe przedmioty ze swojego domu. Gdzieś, gdzie znaleźli, coś, co znaleźliśmy gdzieś. Ale warunek był taki, przynosimy to, co w jakiś sposób z nami rezonuje, tak, co na nas działa. I na podstawie tych przedmiotów opowiadaliśmy historie związane z tymi przedmiotami, ale tak naprawdę to była opowieść o ludziach, którzy byli właścicielami tych przedmiotów.
Prawdziwe historie.
Prawdziwe historie z naszych domów, z naszych rodzin, z czasów naszych rodziców, naszych dziadków, ale też z naszych czasów, to, co pamiętamy. I na ten spektakl zapraszamy widzów powyżej 18 roku życia, bo wydawało nam się, że młodsi to nic nie zrozumieją i to im nie będzie potrzebne. Okazuje się, że mamy takich widzów młodych, którzy przychodzą na ten spektakl i sprawdzają, kiedy będzie grany w Rzeszowie, no bo on jest dość rzadko grany i przychodzą, żeby jeszcze raz posłuchać tej historii i jeszcze raz. Ona jest właściwie za każdym razem opowiadana podobnie. No, czasem tak samo, czasem coś dodamy nowego, jak nam się przypomni. I to jest wspaniałe, że dla nich też jest to ważne. I wtedy, nawet jeżeli nie rozumieją treści tego spektaklu, czy te historie ich nie dotykają, to dotyka ich to, w jaki sposób przywoływana jest ta pamięć i oni sami, ci młodzi widzowie, bo to jest bardzo ważne, mówią, ja teraz będę pisał pamiętnik, albo pójdę do mojej babci i poproszę ją, żeby mi opowiedziała o tym i o tym. To jest wspaniałe.
No charakterystyczne jest to, że to wnuki wracają do przeszłości i do historii swoich dziadków, a niekoniecznie rodzice do historii swoich rodziców.
Chyba za blisko jest.
Tak.
Bo uczestniczymy w życiu naszych rodziców od swojego urodzenia i wydaje nam się, że nasi rodzice byli zawsze tacy sami i są nasi. Ja myślę teraz o swoich rodzicach i wydaje mi się, że właściwie ja ich doskonale znam. Absolutnie ich nie znam. I nie wiem, co się wydarzyło do momentu, kiedy ja się urodziłam. Nie znam zupełnie ich przeszłości. Coś tam słyszałam. Też rodzice niespecjalnie chcą to o tym opowiadać. Bo przynajmniej ja tych historii słyszałam mnóstwo, ale one były takie wyrywkowe. Ktoś opowiadał w formie jakiegoś tam, jakiejś anegdoty. Ale dopiero mój syn jest w stanie wysłuchać to, co mówi jego dziadek, czyli mój tato. I mój tato też inaczej opowiada.
Tak, inaczej opowiada inaczej się opowiada. Wnukom, inaczej
tak,
swoim
inaczej
dzieciom.
Może dlatego właśnie, że my jesteśmy trochę za blisko, jesteśmy połączeni, a oni są już troszeczkę dalej i ta historia dla nich jest no, trochę inna. To jest wspaniałe, jak mój tato opowiada mojemu synowi historię swojego życia albo jakieś tam akcje ze swojej młodości, albo jak moja mama coś opowiada. Ja na przykład nie słyszałam nigdy tych historii. Ja przecież byłam przy tych historiach. Ja już wtedy żyłam, ale ja ich w ogóle nie znam. I to jest wspaniałe, kiedy wnuki mogą posłuchać historii swoich dziadków. To jest coś nieocenionego.
No to jeszcze jedna cecha twojego teatru, twojego projektu Latający Teatr Kantorowi. Mianowicie odwołanie się do mitycznego miejsca. No oczywiście Wielopole Skrzyńskie jest takim, jest takim mitycznym miejscem. Wy ciągle właściwie to miejsce eksplorujecie, przyglądacie mu się, pielgrzymujecie po nim, spacerujecie, znajdujecie jakieś enklawy, w których można na przykład spektakl rozegrać, ale one też są takimi miejscami właśnie do opowieści albo do wyciągnięcia jakiegoś wniosku. To miejsce mnie interesuje, bo też myślę, że to bardzo charakterystyczne dla współczesnych czasów. Szukanie takiego swojego mitycznego, nie wiem, miasteczka, czasami jest to wieś, już się jakoś nie krępujemy, że pochodzimy z małego miasteczka albo mamy chłopskie pochodzenie, ba, wręcz to dzisiaj dodaje nam jakiegoś szyku, że należymy do takiej społeczności. Jeszcze 30 lat temu tak nie było. No więc to miejsce jest chyba też ważne.
Wielopole Skrzyńskie jest dla nas mitycznym miejscem. Tak, jest po prostu czymś takim, jakimś takim czakramem, bym powiedziała. I stamtąd promieniuje jakaś taka energia i to jest wspaniałe. Ale też to miejsce jest tak przez nas postrzegane. I to jest dla nas ważne. Tak jak Tadeusz Kantor zrobił swój spektakl Wielopole, Wielopole i naznaczył to Wielopole i to jest wspaniałe. Ale myślę, że dzięki temu, że robimy projekty w innych miejscach, w naszych miastach.
No w Tarnowie na przykład
robiliście. W Tarnowie robiliśmy, na przykład robiliśmy w Rzeszowie, robiliśmy też spektakl w Jarosławiu, poznawaliśmy to miejsce. Robiliśmy razem z Teatrem imienia Wandy Siemaszkowej taki projekt Kto ocali opowieści z? I byliśmy w Strzyżowie i poznawaliśmy historię Strzyżowa i zaprzyjaźnialiśmy się z mieszkańcami Strzyżowa. Dowiedzieliśmy się nieprawdopodobnych historii, które nawet nie są wpisane w żadne dokumenty, bo to są historie, które opowiadają naoczni świadkowie. Byliśmy w Bukowsku, byliśmy w Cisnej i tam też usłyszeliśmy historie przeróżne, przepiękne, niejednokrotnie nigdzie nie spisane. I te opowieści są wspaniałe i to, że ludzie przyznają się do swoich korzeni, do miejsc, z których pochodzą i te miejsca trochę tak uświęcają, jest czymś wspaniałym, że się tego naprawdę nie wstydzą i że czerpią z tego miejsca siłę, bo chyba to jest najważniejsze.
No to coś zmieniło się w naszej świadomości, prawda?
Że, myślę, że tak.
Że ten zwrot w przeszłość nie jest, no, nie jest przykry, ja wiem, nie jest wstydem.
Mamy korzenie, skądś pochodzimy i to miejsce pochodzenia, ta kraina pochodzenia jest bardzo ważna, bo ona daje tę autentyczność. Ja myślę, że to o to chodzi. Tak, ja pochodzę z Rzeszowa, cieszę się bardzo na to miejsce, cieszę się, że tutaj się urodziłam, że tutaj mieszkam. Przez chwilę nie mieszkałam tutaj, ale potem znowu mieszkam tu w Rzeszowie. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna. I kiedy jadę do jakiegoś innego miasta, cieszę się, że tam jestem i podziwiam to miasto i podziwiam tych ludzi i myślę sobie, ale ja jestem z Rzeszowa. Tak? Skąd jesteś? No stamtąd. O, z Podkarpacia? Tak, jestem z Podkarpacia. O, fajnie, tam u was te niedźwiedzie i te wilki, tak? U nas te niedźwiedzie i te wilki. Zapraszam obejrzeć te niedźwiedzie i te wilki. I to jest moja tożsamość. Ktoś jest ze Śląska, ktoś jest z Pomorza, ktoś jest z Mazowsza. To jest też wspaniałe. Ja też przez wiele lat, 20 lat prawie tańczyłam w zespole ludowym Połoniny, więc kulturę tych innych krain kulturowych, no po prostu znam i te tańce, i pieśni, i to jest wspaniałe, ale moje rzeszowskie są moje. Mhm. I to jest dla mnie takie...
No to porozmawiajmy jeszcze o formie artystycznej, bo ta idea jest istotna, miejsca istotne, ale formę trzeba to ubrać, prawda?
Zawsze.
No więc wy macie też jakiś taki swój sposób na łączenie tej przeszłości z jakimś takim ciekawym językiem, własnym językiem. Pewnie można powiedzieć, Kantor wymyślił wszystko, ale myślę, że każdy współczesny artysta, nawet jak ma wielkiego patrona, to jednak chce swój ślad zaznaczyć.
Latający teatr Kantorowi tworzą ludzie, którzy mieszkają w różnych miejscowościach w Polsce i sami robią teatr. To jest bardzo ważne, że każdy z nas jest reżyserem teatru takiego, albo młodzieżowego, albo ofowego, albo niezależnego. I kiedy zlatujemy się do tego jednego miejsca, czy to jest Rzeszów, czy to było Wielopole, to oddawaliśmy się w ręce jakiegoś innego, wspaniałego reżysera, dla którego idea...
Człowiek z zewnątrz trochę, tak?
Tak, człowiek z zewnątrz i to taki zaproszony. Czasem to była osoba taka, która mówiła, ja nie chcę Kantora, ja nie chcę Kantora, a potem mówi, nie zrób tego Kantora, zrób to, zobaczysz, co z tego wyjdzie. I okazywało się, że wychodzą świetne rzeczy, albo ktoś mówi, tak, tak, interesuje się Tadeuszem Kantorem i chciałbym wejść w taki dialog z nim. I to jest wspaniałe, że my oddajemy się w ręce kogoś, kto ma jakiś pomysł na nas i kto tę formę widzi. Ma jakiś swój pomysł.
No to znowu wy, nauczyciele, zamieniacie się w uczniów.
Tak, i to jest dla nas najwspanialsze doświadczenie, dlatego że to nam daje pokory. I też możemy swoje pomysły, te reżyserskie, wcielić w życie pod skrzydłami kogoś innego. My jesteśmy wtedy zaopiekowani i to jest cudowne doświadczenie, że nareszcie komuś oddaje się we władanie. Czyli trochę to jest dla nas taka arteterapia też, takie, no tak, taka własna terapia, że nie tylko jestem ja super reżyserką, ja robię, ja mam władzę, tylko oddaję też tę władzę komuś innemu.
Taki superwizor, tak?
Dokładnie, to są takie superwizje nasze artystyczne i to jest dla nas, naprawdę dla nas, to, nam to po prostu porządkuje świat. Taka sytuacja. Bardzo komfortowa dla nas, a dla tych reżyserów też jest komfortowa, bo mają szansę pracować z ludźmi, którzy na pstryk robią wszystko i mają mnóstwo pomysłów i mają swoje wizje i to umieją wykonać, podpowiedzieć, więc to się szybciuteńko kręci. To wszystko można zrobić naprawdę w 2 tygodnie. Można zrobić całkiem dobrą rzecz, przy czym oczywiście wcześniej się spotykamy, rozmawiamy, nagadujemy, a jak pracujemy intensywnie, to jest takie szybkie. I sami się zamieniamy w uczniów. To jest w ogóle takie meta spotkanie, ja to nazwałam, że mistrz do mistrza do mistrza. My jako mistrzowie idziemy do swojego mistrza, czyli do tego reżysera, a ten reżyser idzie do swojego mistrza, czyli do Tadeusza Kantora. I robi się takie spotkanie.
Wielopiętrowe.
I później my wracamy do swoich domów i znowu jesteśmy mistrzami dla tych naszych podopiecznych, naszych wychowanków, dla naszych aktorów. I oni też staną się kiedyś mistrzami dla swoich i będzie znowu jeszcze jedno pięterko. No tak to sobie wymyśliłam, bo myślałam, że to jest super pomysł, jakoś tak...
No piękne, piękna też kontynuacja jakichś działań, które mogą trwać w czasie. No to niech wypełni nasz czas muzyka i jeszcze puenta dzisiejszego spotkania.